Radio Kraków Kultura.
A teraz będziemy zanurzać się w świat opowieści, które przynieśli do studia ci, którzy pewnego dnia postanowili wyjechać, a jak wyjechali, to wrócili odmienieni i zaczęli myśleć o teatrze w nieco inny sposób. I trochę już się śmieję, że tak powiedziałem. Za chwilę będziemy to sobie wszystko prostować. Szymon Budzyk, aktor, reżyser. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Karolina Fortuna, aktorka, dramaturzka.
Dzień dobry.
No i małżeństwo przy okazji.
Przy okazji.
Tak.
I przy okazji współtwórcy tego, co nazywacie teatrem tej ziemi.
Zgadza się.
I wy przyszliście do studia trochę po to, żeby nam ten teatr przedstawić, bo to jest dziecko, które niedawno skończyło roczek i jestem ciekaw, w jakim ono jest teraz stanie.
Świetnym. Już ząbkuje powoli.
Już ząbkuje.
Tak, no rozwija się nawet w zawrotnym tempie, można powiedzieć. Nie spodziewaliśmy się, że tak szybko pewne rzeczy się wydarzą, bo minął rok, a my jesteśmy po dwóch premierach i już przed trzecią, więc jakby to dziecko już zaczyna mieć coraz więcej własnych dzieci.
Tak, po wizytach w wielu małych miejscowościach, po kilku spektaklach w samym skansenie z tak dużym gronem publiczności. Jesteśmy po warsztatach, po całym cyklu warsztatów z dziećmi, młodzieżą, gdzie to też jest dla nas wspaniała okazja, żeby też z nimi porozmawiać o tradycji, o cyklu przyrody, o tym, co oni wiedzą o swojej ziemi i o tym, jak można to przełożyć na język teatru. Tak, więc, no i przed festiwalem, więc rzeczywiście nasze dziecko już tak zaczęło szybko chodzić, już może nie powiedziałbym, że nabija sobie guzy o ścianę, ale tak.
Ale już szuflady otwiera.
Otwiera już szuflady.
Tak sobie myślę, że ten teatr, bo też dlatego z radością was przyjąłem tutaj w studiu, to jest taki szczególny teatr, o którym chciałbym, żebyście trochę więcej mi opowiedzieli. No, wystarczy zobaczyć, kiedy on powstał. I że to ma wszystko bardzo duże znaczenie. Te słowa i te symbole, tak to czuję, tak mi się wydaje, mają dużą moc, bo Teatr tej Ziemi pojawił się w Międzynarodowy Dzień Ziemi, czyli to było 22 kwietnia 2025 roku. A wy czujecie, że jesteście uziemieni?
Myślę, że uziemienia trzeba wciąż szukać, bo często się odlatuje. Czy to myślami, bo może niekoniecznie fizycznie, ale często odlatujemy w różne rejony i szukanie uziemienia jest bardzo ważne. Staramy się stąpać twardo po ziemi.
Bo wiecie, że pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, kiedy przeczytałem o tym, czym jest Teatr tej Ziemi, to był taki obrazek z takiej rozmowy z mądrą osobą, którą odbyłem kiedyś w życiu, która mi powiedziała, wiesz, jak czujesz, że wszystko wokół się wali, że wszystko jest źle i nie tak, jak być powinno, kiedy czujesz, że tracisz kontrolę, to połóż się na podłodze. Jak możesz, to możesz też na trawniku się położyć, ale jak nie masz, to na podłodze i poczuj, że dotykasz ziemi. Wtedy wiele rzeczy się porządkuje. Ciekaw jestem, czy Teatr tej Ziemi trochę stąd się bierze też. Z takiego właśnie przywiązania. Czy z jakiej ziemi on się bierze?
Znaczy, Teatr tej Ziemi, ciekawej kwestii dotknąłeś, bo Teatr tej Ziemi bierze się, wziął się właśnie z takiego poszukiwania miejsca. To znaczy, my sobie uświadomiliśmy, że my nie mamy swoich korzeni w pewnym sensie, tak? I zaczęliśmy ich szukać powoli. Jakby jesteśmy Małopolanami, tak? Ale nigdy się nie czuliśmy w miejscach, w których mieszkaliśmy, że jesteśmy u siebie. Jakoś tak się losy toczyły. Od dziecka przynajmniej. To jest jakby też moje uczucie. Wiem, że Karoliny też, dlatego pozwalam sobie troszkę mówić o nas. I doszliśmy do takiego momentu poprzez naszą wizytę w Kanadzie u naszego przyjaciela Floyda Favela, gdzie uświadomiliśmy sobie, że twoje miejsce jest tam, gdzie jesteś i chcesz być i gdzie widzisz wspólnotę i gdzie widzisz możliwość wspólnoty, a one są w różnych miejscach. Czyli tam, gdzie jesteś, możesz tworzyć teatr, tam, gdzie jesteś, możesz opowiadać dla ludzi, z ludźmi, o ludziach, tak? Więc jakby ta idea Teatru tej Ziemi jest dość szeroka. To znaczy, to nie jest tak, że to jest teatr jednego konkretnego miejsca. To jest teatr, który może się wydarzyć w każdym miejscu na ziemi. Tam właśnie, gdzie są opowieści, gdzie są tradycje, gdzie są pieśni, gdzie są ludzie, gdzie jest wspólnota, która chce podążać jakby za czymś i właśnie usiąść na ziemi. Usiąść na chwilę na ziemi i uczestniczyć w czymś. Dlatego nie nazywamy spektakli spektaklami, tylko szukaliśmy nazwy i nasze spektakle nazywają się Dziwowiska.
Dziwowiska.
Tak, od dziwadła czeskiego może trochę, bo tam ta etymologia słowacko-czeska, jako że Karpaty są teraz tym naszym punktem odniesienia, gdzieś to dziwowanie się jakby nas zaczepiło dość mocno.
Dziwadło to teatr po czesku, tak. Prawda?
Zgadza się, tak właśnie. Mogę jeszcze dodać, że tak, Teatr tej Ziemi, kiedy się narodził w nas, to był to też dla nas osobiście taki moment rzeczywiście spojrzenia na to, gdzie jestem, co tu jest dookoła mnie i nagle odkryłam, że w miejscu, z którego pochodzą moi dziadkowie, rodzice, a z którym nie czułam się aż tak utożsamiona, nagle ma pod sobą aż tak duże podłoże tradycji, kultury, przekazów. W miejscach, w których żyłam w okresie dzieciństwa, nagle dostrzegam tam duże źródło inspiracji. I to jest taki podwójny proces, że po 15 latach prawie tworzenia teatru tu w Krakowie, niezależnego i też dotykania różnych jego oblicz.
To był niezależny teatr odwrócony, powiedzmy, tak, naszym słuchaczom, którzy tę scenę przy Sławkowskiej mogą
gdzieś
kojarzyć
tam, tak,
przecież.
Mogą kojarzyć, tak. Po tym czasie przyszedł taki moment oddechu, spacerów długich w lesie i zadawania też po-covidowych pytań.
Wymuszonych, tak, bo to jakby era COVID-u spowodowała, że
i znowu tam wracamy.
I znowu tam wracamy, będziemy wracać.
Tak, oczywiście. To było dobre doświadczenie dla nas. Widocznie
czyli
takie zatrzymanie.
Ja rekonstruuję i tak sobie wyinterpretowuję z twoich słów, że to też, bo o tych opowieściach, których poszukujecie, też będziemy dzisiaj rozmawiać, bo to mnie bardzo ciekawi, ale że to jest trochę o takim powrocie do korzeni, tak w kompleksowym tego sformułowania znaczeniu. Ale powiedziałeś przed chwilą, Szymonie, o tych pieśniach i powiedziałeś o Kanadzie i powiedziałeś o waszym przyjacielu Floydzie Favelu, to ja myślę, że tutaj musi pojawić się nazwisko jego mistrza z kolei, czyli Jerzego Grotowskiego. I nagle to wszystko zaczyna jakoś się układać i my już wiemy, jaki azymut trochę obraliście. To jest trudny azymut.
Ach, ale jaki fascynujący i wspaniały.
To znaczy, tak. Ja się śmieję często i mówię, no ktoś to musi robić. Prawda? Jakby no ktoś musi wziąć na siebie to brzemię podążania i szukania w źródłach i po prostu. Więc jakby ja nie czuję, że to jest jakieś trudne i nawet nie czuję tego jako brzemię. Mnie to bardzo fascynuje, ta nasza tradycja w ogóle parateatru, bo gdybyśmy się zagłębili w lata 70., 80., to mamy bogatą historię parateatru, która jest nieodkryta, prawda, różnych zjawisk alternatywnych, kultury alternatywnej, teatralnej stricte, site specific, tworzenia przedstawień, czy też krótkich, dłuższych form w przestrzeniach przyrody właśnie. Więc to nie jest tak, że my teraz odkryliśmy coś niesamowitego, bo to zawsze gdzieś było w ludziach, tak? My nie jesteśmy odkrywcami. My jakby zaczepia nas właśnie to i w tym chcemy pracować.
A co odkryliście, czego doświadczyliście w Kanadzie? Opowiedzcie o tym trochę więcej. Ciekawi mnie ta historia, to znaczy moment, w którym podejmujecie decyzję, żeby tam pojechać. Czy już wtedy wiecie, że być może wydarzy się tam coś ważnego? Czy to w ogóle przyszło z zaskoczenia? A jeśli się wydarzyło, to co to było, to ważne? Bo wiecie, jak się spotykamy w studiu, to interesują nas opowieści i te łuki, postaci, które występują naturalnie w życiu. Jestem ciekaw, jak ten wers się prezentuje.
Tak, tutaj było kilka łuków, takich synergii rzeczywistości i rzeczywiście w tym momencie, kiedy wróciliśmy do Nowego Sącza i zadawaliśmy sobie codziennie nurtujące pytania, co dalej, jak, czy w ogóle czujemy dalej, żeby robić teatr, czy w ogóle to jest nasza droga, a jeżeli teatr, to jaki? w takim myślę, roku takiej intensywnej pracy, może nawet nad sobą, Szymon przyniósł książkę, na którą przypadkowo natrafił chyba w kiosku, w Empiku gdzieś. Była dodatkiem do jakiejś gazetki. Tytuł Piszący z ziemi, autor Floyd Favel, ale wydana dzięki Uniwersytetowi Śląskiemu i współpracy właśnie z pracującymi tam osobami, która po prostu otworzyła nam oczy. To znaczy mieliśmy poczucie, że ktoś napisał to, co my tak mocno czujemy, a nie umieliśmy sobie tego tak jeszcze dobrze nazwać. Floyd właśnie...
Ktoś w Kanadzie napisał przewodnik. I on jakimś cudem trafił do Polski. I jakby wszystko, co tam było napisane, to nas przemawiało, co jest napisane.
To był zbiór esejów.
Po idei teatru.
Zbiór esejów Floyda o teatrze, o jego drodze.
Jego próby dramaturgiczne.
Tak, i jego w ogóle myślenie o teatrze. O tym, co jego skłoniło do tego, by od wizyt u Tadasiego Suzukiego czy wcześniej właśnie Grotowskiego ostatecznie wrócić na sam środek Kanady, do jego macierzystej ziemi, gdzie naprawdę tam jest płasko i jeżeli lecisz do Kanady, to nie po to, żeby skończyć, czy tam odwiedzić Saskatoon, ale właśnie tam jest jego ziemia, rezerwat Poundmaker, gdzie czuł, że właśnie... To jest jego misja, by tam odbudowywać tak naprawdę, odkrywać społeczność, która
jest... I świadomość społeczną, bo to jest jakby głębsza misja poprzez sztukę, poprzez teatr.
Tak. Przepraszam, mów. W każdym razie, ale wracając, bo to jest jeden wątek, wracając do tej książeczki, no byliśmy po prostu zachwyceni i myślimy, co tu zrobić, żeby pojechać do Kanady. I nagle po 2 miesiącach przez przypadek Szymon odkrył w sieci internetowej, że Uniwersytet Śląski właśnie zaprosił Floyda Favela, który będzie przez 4 dni nieopodal nas.
30 kilometrów od naszego domu.
Czyli Kanada w Nowym Sączu.
Tak, po prostu góra do Mahometa przybyła i my oczywiście wszystko rzuciliśmy i zjawiliśmy się tam. I tak się spotkały nasze losy.
I tu zróbmy suspens. I za chwilę wrócimy do Państwa i Państwo się dowiedzą, jaki jest kolejny rozdział tej opowieści, której tytuł dzisiaj taki, Teatr tej ziemi. Tam Państwa zapraszamy Państwa do dotknięcia tej idei, ale także ludzi, którzy wcielają ją w życie. Szymon Budzyk i Karolina Fortuna są ze mną i nigdzie jeszcze nie uciekają.
Tu Radio Kraków Kultura.
Teatr tej ziemi, to pod tym hasłem się spotykamy. Obiecaliśmy Państwu ciąg dalszy opowieści. Floyd Favel to człowiek, który napisał książkę, która okazała się wielką inspiracją, która, jak się okazało, poukładała myśli moich dzisiejszych gości. No i okazało się, że on przyjechał do Polski i wy się z nim spotkaliście. Tak. I co tam się wtedy wydarzyło?
Spotkaliśmy się z nim i z Ewą Benesz też, którą Floyd zaprosił, też uczennicą Grotowskiego, wspaniałą twórczynią teatru. No i tak się stało, że Floyd, paląc papierosa, powiedział: przyjeżdżajcie do
Zapraszam
mnie.
Zapraszam was do Kanady.
Do rezerwatu.
Do rezerwatu
tam, na gdzie... jego festiwal Poundmaker. Tak.
Więc w pełni emocji takich też, ale też ogromnej radości po prostu powiedzieliśmy okej. Zabraliśmy ze sobą nasze dzieci i polecieliśmy tam na jego zaproszenie, czyli już odpowiadając z przeczuciem, że będzie się działo.
Tworząc pewną pętlę do tego, co powiedział mądry człowiek i właśnie tam lądując na tej bezkresnej kanadyjskiej ziemi, w miejscu, które się nazywa... ziemią tańczącego nieba. Właśnie poczuliśmy chyba to, że kiedy się położysz, to zrozumiesz. Kiedy dotkniesz, to zrozumiesz. Bo ta wszechobecna jakby... Nie chcę powiedzieć pustka, bo pustka jakby można ją źle zrozumieć. Natomiast myślę, że to jest taka głębia w pustce. Chyba jeszcze bardziej nam otworzyła oczy na to, że jakby możemy w Polsce zrobić coś, co będzie pewną ideą zainspirowaną właśnie czy pracą Floyda i ogólnie jego myśleniem o teatrze.
To jest rezerwat Cree, prawda? To jest... Dobrze wymawiam?
Rezerwat to jest Poundmaker, natomiast naród jest Cree. Mhm.
Bo to jest społeczność rdzennych mieszkańców Kanady.
Dokładnie tak.
Jestem ciekaw tego, jaki teatr, jeśli używamy tego wieloznacznego pojęcia, zobaczyliście tam u Floyda.
Tak, Floyd prowadzi bardzo ciekawe poszukiwania i badania, niezwykle wnikliwe. On współpracuje także z twórcą z Nowej Zelandii, bardzo zakorzenionym w jego tradycji, ale tutaj też jest pewnego rodzaju wymiana. Floyd jakby rekonstruuje zachowanie, jakby, jak powiedzieć, rekonstruuje, może nie wiem, czy on rekonstruuje, jakby bada to, jak powinien wyglądać rdzenny teatr Indian, nie ten francuski, nie ten na scenie, podeście, który w ogóle nie wynika z ich tradycji, z ich pojmowania przestrzeni, z ich języka, który jest zupełnie inną, ma składnię i architekturę niż język angielski, do którego oni teraz, którym teraz się posługują. Więc bada też język migowy, sign language, ich rdzenny, który też jest jakby przywracany po to, żeby dzieci współczesne mogły się jego uczyć, a przez to powracały do języka Cree, gdyż tam jest bardzo taka bolesna historia tego, że przez lata rdzenni byli odcięci od swojego, od możliwości nauki własnego języka. Dzieci były zabierane rodzicom, przenoszone do szkół rezydencjalnych, bardzo źle traktowane, więc tam jest dużo takiej bolesnej historii, ale co piękne i co nas bardzo urzekło, to to, jak rdzenni są, jak pięknie jakby otulają tą bolesną historię. Dzieci, potomkowie tych szkół rezydencjalnych nadal żyją w społeczności, są seniorami. Jest tam bardzo wiele bólu, trudności. Społeczność jest bardzo schorowana, też w jakimś takim marazmie. Nawet powiedziałabym chorób i nałogów.
To znaczy wymusza to system w pewnym sensie. Tak, no, w rezerwacie jest jeden sklep, nie ma tam warzyw, owoców. To znaczy to jest temat bardzo trudny
i szeroki. Ale ciekawi mnie to, bo zaciekawiło mnie i zatrzymało jakoś, jak w tym, co mówiłaś, to taka idea ocalania przy pomocy teatru różnych spraw ważnych, ale równocześnie otulania krzywd. To jakoś ładnie się ze sobą łączy. Ciekaw jestem, czy wy waszym, zakładam, że tak, ale zadam to pytanie, przy pomocy waszych działań teatralnych, parateatralnych, jak powiedziałeś, macie takie poczucie, że chcecie coś ocalić? A jeśli tak, to co to jest?
Ja myślę, że tak. Duchowość zawartą w ludowiźnie. Ponieważ nasz folklor jest świetnie zachowany. To znaczy są wspaniałe zespoły regionalne, etc. Jakby folklor jest na wysokim poziomie i okej. Okay. Natomiast zastanawialiśmy się, co w naszej kulturze jakby takiej lokalnej bardziej jest teatralne. I właśnie ta duchowość, te wierzenia stare, które gdzieś przetrwały w chrześcijaństwie, gdzie chrześcijaństwo je zaadaptowało dla siebie, przesądy różnego rodzaju, jest tego naprawdę gro. Jeżeli zacznie się zagłębiać w literaturę, to w pewnym momencie, my już nie rozmawialiśmy z Karoliną, ale o czym mamy robić? O tym i jakie brać historie, bo tutaj możemy robić na przykład jest taki plan, to nie wiem, czy mogę zdradzać, na przykład o chlebie. I zrobimy kiedyś przedstawienie po prostu o chlebie, ponieważ tyle, ile obrzędów jest wokół samego chleba, no to moglibyśmy zrobić nawet serial, prawda, teatralny.
Też jesteśmy po wielu wspaniałych, i mam nadzieję wiele też przed nami, jest rozmów z etnografami, etnologami pracującymi w Muzeum Ziemi Sądeckiej, czy w innych instytucjach wokół. Z takimi na ten temat właśnie, że odtworzenie obrzędu, nie wiem, ocepin albo jakiegoś innego, to jedno, ale żeby znaleźć jakby ten powód, czym to tak było, czym to było naprawdę dla Panny Młodej, dlaczego ona wówczas płakała, to nie, kiedy starsze kobiety zmieniały jej, zakładały jej czepiec, jaki to był w ogóle moment w kosmosie tych ludzi wówczas, a przez to im więcej ja odkrywam, tym bardziej czuję, moja duchowość, czy takie postrzeganie świata też się rozbudowuje, bo nagle wszystko nabiera znaczenia.
I połączenie z przodkami na zupełnie innym poziomie, mhm. tak? Tak. Nie na poziomie, okej, był dziadek w imię ojca i syna.
Na poziomie jakiegoś współodczuwania takiego dokładnie. Mistycznego, nie? Tak. To tak dokładnie. Trochę brzmi. I to, co jest ciekawe, to to, że no to, co opowiadacie, wskazuje na to, że to naprawdę da się zrobić, że to nie jest, to nie są oderwane opowieści egzaltowanych szaleńców, tylko że to jest, no u podstaw tego stoi, bo musi stać jakaś bardzo metodyczna praca. To znaczy tę duchowość chyba trzeba sobie wypracować. To nie jest tak, że to przychodzi samo pod wpływem jakiegoś dziwacznego transu.
O nie. To też właśnie nie chodzi o to, żebyśmy ani my tutaj odlatywali w jakieś niesamowite przestrzenie. To chodzi o to, żeby wspólnota ludzi, którzy oglądają dziwowisko, miała silne doświadczenie, żeby kreowało się w ich sercach dobro, jakaś radość też wspólna z odkrywania treści, które przekazujemy w spektaklach, żeby później po spektaklu, i ten moment jest dla nas zawsze taki najbardziej fascynujący, żeby po spektaklu dziadek z wnuczką mogli o czymś porozmawiać, co zobaczyli w spektaklu. Dziadkowi może się coś przypomni, a wnuczkę może coś zainteresuje. W Janosiku, gdzie publiczność chodzi po różnych miejscach skansenu razem z nami. To jest takie dziwowisko wędrowne.
I to jest wasz pierwsze dziwowisko. Chciałem tak powiedzieć spektakl, ale pierwsza produkcja.
Ale też jakby tak. To też nie jest krzywda, jeżeli powie się spektakl, tak. prawda? To też jakby nie o to chodzi.
Żeby tak się
ale wróćmy do tych wędrówek.
To było tak cudowne uczucie. Dla mnie też z przestrzeni sceny, ale myślę, że dla nas wszystkich widzieć, jak rzeczywiście z leżaczkami, krzesełkami podążają i seniorzy, ale też dzieci, które czasami gadały, a czasami coś dopowiadały Janosikowi, ale wszyscy byli tak serdecznie do tego nastawieni i w takim dużym takiej wyrozumiałości i radości, że jest nas tyle.
Bo
i
to
że...
też jest ta jakby tradycja procesji, prawda? To już jakby no można wspomnieć Hasiora, który chodził tak. tworzył procesy tak. ze sztandarami, który tak. też notabene pochodzi z Nowego Sącza, który też można powiedzieć jest swego rodzaju inspiracją, ponieważ jego związek z ziemią też jest mocny.
Oj, bardzo piękny, tak. Pięknie zbadany przez niego też. Ale w Janosiku jeszcze pomyślałam a propos historii i uzdrawiania tego, o co pytałeś też. Tutaj też pomyśleliśmy, że Janosik to będzie taki wspaniały pomysł. Ale jak opowiedzieć tą historię, bo przecież nie chodzi nam o to, żeby odzwierciedlić serial, czy żeby mówić o zbóju po prostu. Z pasem i ciupagą i kapeluszem i tak jak sobie gdzieś też mieliśmy to wyzwanie rozmowy z taką jakąś już ikoną, można nie wiem, popularną.
Micie.
Tak, takim micie.
Micie to raz, tak. a dwa taką właśnie postacią już trochę popkulturową, tak? I jak tą postać odczarować z popkultury.
I jak nie zrobić cepeli.
Jak nie zrobić cepeli, właśnie dokładnie. O to chodzi.
To znaczy, no to jest... Podróż dla każdego to jest podróż o wyborze, o wahaniu. Tutaj Janosik jest też jakby swego rodzaju everymanem, można powiedzieć, tylko osadzonym w naszych warunkach.
Ciekawi mnie to, bo trochę na to pytanie już odpowiadacie, ale ciekaw jestem bardzo, bo te rzeczy, o których mówiliśmy w pierwszej części naszego programu i naszego spotkania mogą wydawać się ulotne, efemeryczne. Wy musicie na potrzeby waszych przedsięwzięć teatralnych to ubrać w jakąś formę. Może nie w kostium właśnie, ale w formę. Ciekaw jestem, jak te trudne do uporządkowania rzeczy się porządkuje.
Bo jesteś reżyserem, który porządkuje.
A ty jesteś dramaturzką.
Tak, to też porządkujesz, racja. Ale tak, też, no tak, jest to moment na pewno, no po prostu mamy próby, ale one też do każdego spektaklu przebiegały inaczej. Rzeczywiście gromadzi się zespół, mamy salę piękną dzięki współpracy.
Dzięki partnerowi, dzięki Małopolskiemu Centrum Kultury Soku. Mamy gdzie próbować.
Jak szukacie postaci, przez pryzmat których chcecie te różne sprawy opowiadać? Mówiliśmy o Janosiku. Teraz wiem, że pracujecie nad opowieścią o zielarce, która została skazana za czary. No bo to, jak rozumiem, trzeba znaleźć jakieś medium.
Tak, no... tak jak mówiłem gdzieś na początku, każda ziemia ma swoje historie. Mhm. Każda ziemia ma swoje opowieści. I teraz jest tylko pytanie, o czym chcemy w danym momencie mówić. Padło na zielarkę z wielu względów. To znaczy Oryna, czarownica, to jest ostatni proces oczary zakończony wyrokiem śmierci w Rzeczpospolitej.
Opisany na dodatek.
Opisany w aktach sądowych. I to jest historia po prostu nieprawdopodobna. Ona nas ujmuje przede wszystkim sam jej przebieg, który nie chce się zagłębiać. Natomiast istotą wyboru tej bohaterki, wydaje mi się, też jest dany czas. Jakby żyjemy w jakiejś rzeczywistości wszyscy, mimo wszystko. I ten czas chyba wymaga od nas takiej rewizji empatii. Znaczy ja bym chciał, żeby Oryna i ta opowieść służyła temu, żebyśmy się zastanowili nad tym, czym jest empatia. To znaczy, żebyśmy poczuli ją na nowo w sobie, bo patrząc na świat dzisiejszy, wydaje mi się, że tak pochopnie mogą być podejmowane decyzje, działania, czyny ludzkie, jednego wobec drugiego, właśnie tak jak wobec Oryny wtedy, gdzie ona została kozłem ofiarnym za to, że krowy przestały dawać mleko, a dzisiaj wiemy o tym, że to jest po prostu zapalenie gruczołów mlekowych u zwierzęcia, co jest normalne i naturalne, i ona za to niesprawiedliwie straciła życie, bo społeczeństwo potrzebowało tej ofiary, prawda? Więc jeżeli coś rezonuje mocno, to wtedy się wybiera tę historię. I ta historia taka po prostu jest. Znaczy czuliśmy, że musimy ją wziąć.
Tak, ale jesteśmy w takim mocnym procesie, bo w przypadku Janosika nie mamy tylu faktów, a w przypadku Oryny jest bardzo dużo faktów, dużo też oczywiście pytań niewiadomych, ale co zrobić, by... Nie chcemy przecież tworzyć spektaklu dokumentalnego, czy takiego tylko, który opisuje tę historię, bo sama ona jest jaka jest i już jej nie zmienimy. Chodzi o to, co my z nią możemy zrobić dzisiaj, jak my możemy ją właśnie otulić dzisiaj, czym ona może się stać dla nas dzisiaj, jakim pretekstem do jakich rozmów może się stać dzisiaj. To co ujmujące, jakby gdzie tu jest to światło tej bardzo mrocznej, brutalnej, okrutnej historii, bolesnej nas z samego słyszenia. Więc tego szukamy.
Tak. Poszukiwacze historii, którzy współtworzą Teatr tej Ziemi, są z nami o poranku.
Tu Radio Kraków Kultura.
A w Radiu Kraków Kultura, Teatr tej Ziemi, Szymon Budzyk i Karolina Fortuna niezmiennie są z nami. Co to znaczy, że tworzycie teatr prymitywny, teatr ubogi?
Jakie piękne słowa.
To jest, można powiedzieć, myśl prosto z Grotowskiego, tak? Żeby jak najmniej dodatków, ozdobników i prowadzić opowieść w taki sposób, żeby szukać tej czystości i jej rdzenia, tak?
A czego musi być dużo, żeby było mało tych dodatków i ozdobników?
Obecności na pewno.
Obecności człowieka.
Aktora, człowieka postaci, intencji i obecności. Tak, uwielbiam pracować w Teatrze tej Ziemi, ponieważ jako aktorka, mówię jako aktorka, uwielbiam też pracować, współpracować z osobami, które zapraszamy, bo jesteśmy tuż po tygodniu prób i tak mnie to w sercu cieszy, że po prostu tu nie ma nic na łatwiznę, tu jest bardzo dużo takiego drążenia, jak można rzeczywiście się w tym odnaleźć i ciałem, i myślą, i głosem, i na wszystko tutaj... jakby ma dla nas znaczenie.
Chciałbym, żebyśmy wypełnili treścią pewien frazes. Kojarzę to z dawien dawna, z takich, wiecie, licealnych warsztatów aktorskich, że ci wszyscy panowie zazwyczaj to byli, którzy przyjeżdżali je prowadzić, mówili, że na scenie masz nie grać, tylko masz być. To znaczy bądź, a nie graj. Mm-hmm. I teraz tak, no i wiemy, że to tak się mówi, prawda? Przy okazji różnych kursów i tak dalej. A co to znaczy? Może nie odpowiem na to pytanie, ale dotknęliście tematu obecności, co bardzo mi się spodobało, bo myślałem, że powiecie, a że chodzi o to, żeby treści było dużo, tak? Bo to można byłoby się tak wykpić. Powiedzieliście o obecności. Czym dla was jest ta obecność na scenie? Czym jest ta obecność w Teatrze tej Ziemi?
Mam myśl, więc okay. Jakby dla nas obecnością jest to, że mamy takie trzy hasła. Tożsamość, transformacja, więź. Mm-hmm. I teraz mamy stare zdjęcia rodziny idącej do kościoła 100 lat temu. Na nogach. 3 kilometry. I sobie tak myślę, i co się w tym czasie działo? Wtedy nawiązywała się ta więź. Wtedy można było porozmawiać, wtedy można było się pożalić, wtedy można było po prostu być ze sobą. I ta obecność to właśnie nie jest nic skomplikowanego, nic wysublimowanego. To jest po prostu bycie tu i teraz z drugim człowiekiem, z grupą ludzi i uczestniczenie w zdarzeniu.
Z jednej strony, a ze strony aktorów i tej obecności kreacyjnej, to tak, to ale pięknie, no, to jest pewnego rodzaju niesamowita intensywność i taka, która jest uwalniająca, to znaczy, tu też myślę o praktykach Eugenio Barby i właśnie poszukiwaniach nie tylko Grotowskiego, ale w ogóle tego nurtu, obecności ciała, pracy z ciałem, docierania do pewnych obszarów psychiki przez pracę z ciałem, przez pracę z oddechem, a więc poszukiwanie jakiejś autentyczności, nieraz poprzez intensyfikację, nie wiem, ruchu, wynaturzenie złe słowo, ale jakiejś takiej próby poszukiwania formy, ale właśnie po to, żeby widz czuł mój oddech, żeby widział, że jestem naprawdę w jakimś tunelu czasoprzestrzeni albo w jakiejś wielkiej relacji tego, mocnej.
No, przebiegu w obecności, tak. Prawda? Bez kulis, bez zmiany świateł, czyli tych rzeczy, które wspierają. Jakby trzeba wypracować bardzo specyficzny, własny rdzeń dla postaci.
Rdzeń, znowu Grotowski.
No, będzie wracał jak mantra. No.
To na koniec jeszcze zapytam was o jedną rzecz. To w Gazecie Krakowskiej też się pokazało takie zdanie, taki cytat, że zrozumieliśmy, to wy mówicie, że teatr może być formą słuchania. Co to znaczy dla was? Rozwińcie tę myśl i już może uzasadnię dlaczego, bo ja kiedy myślę o teatrze, to w pierwszej kolejności przychodzi mi na myśl właśnie, że teatr jest formą patrzenia na drugiego człowieka, że to jest takie miejsce, gdzie można przyjść i popatrzeć na to, kim jest, czym jest człowiek. Wy mówicie o słuchaniu. Jak to rozumiecie?
Tak, właśnie tego patrzenia dla mnie jest mniej, chociaż to jest pierwszy ten nasz zmysł, ale słuchanie to jest odczuwanie fali i wibracji głosu, a głos to jest też sens zawarty w słowie, ale to jest też energia emocji zawarta w słowie, ale to też jest tunel, który może się wytworzyć poprzez pieśń. I nieraz słuchanie pieśni w harmonii czy w jednogłosie tradycyjnej, nieraz mantrycznej, z prostym sensem, ale pod którym jest drugie dno, zanurzenie się w niej, pozwolenie sobie na bycie w czasie tej pieśni razem z osobą, która śpiewa tą pieśń i też jest w niej cała zanurzona. To jest bardzo dużo.
Słuchać, nie słyszeć. Mhm. Prawda? To jest tak, jak często mi się zdarza podczas pracy nad dziwowiskami Teatru tej Ziemi. No to dajmy mikrofon, głośnik i jest okej. Natomiast ja nie mam nic przeciwko elektronice. Natomiast to jest już bariera. A nas interesuje to śpiewanie przy stole, śpiewanie przy ognisku.
Pod chatą.
Tak, łące. No bo to jest jakby, to jest ta nasza rdzenność. Znaczy nasza rdzenność nie jest jakaś wyimaginowana, stworzona na bogach słowiańskich, prawda, i jakichś wykopaliskach. Jakby nasza rdzenność jest, istnieje, tylko powoli o niej zapominamy właśnie, a kochamy spotykać się przy ogniskach, tak? I teraz jak zabrać to, czego lubimy doświadczać przy ognisku i przełożyć na bycie w teatrze, prawda? I tą formę skupienia i też relaksacji w pewnym sensie.
Tak, radości.
Tak. Też nam zależy i szukamy takiej formy, żeby w teatrze można było się zatapiać w opowieści i w niej w pewnym momencie wyjść. I to jest to słuchanie, to jest ta różnica. Mimo, że widząc, to jest, wrócę do Floyda na sekundę, bo to jest forma poszukiwania. Floyd jako pierwszą rzecz bodajże zrobił Wiśniowy Sad Czechowa w wersji rdzennej. Ze swoimi przyjaciółmi, prawda? Czyli przeprowadził tę historię czechowowską i stwierdził, nie, to przecież nie jest ten układ, to nie jest ten nasz układ. I mnie to otworzyło oczy, że przecież właśnie trzeba czasem spróbować czegoś, żeby dojść do właściwego sedna, tak? Mm-hmm. I na tym polega to słuchanie, że nawet oczami można słuchać, tak? Tylko o to zanurzenie się w opowieści, tak? Jest ten moment, kiedy siedzimy przy ognisku, wszyscy się śpiewają ten szlagier, tak? Jakby, tak? I jest ten moment takiego bycia.
No tak, a potem się zaczynają opowieści o duchach.
A później się zaczynają opowieści
o duchach. A wtedy to się dzieje przecież.
Tak.
Tak sobie myślę, że państwo już trochę lepiej teraz wiedzą, czym jest Teatr tej Ziemi i co tam na państwa czeka. Zapytam zatem na koniec, czy są jakieś daty, cezury, miejsca, które w najbliższych miesiącach warto mieć na uwadze, jeśli chodzi o Teatr tej Ziemi.
Tak, z wielką radością przygotowujemy się do pięknego miesiąca czerwca, gdzie będziemy i zapraszamy państwa serdecznie na pierwszy międzynarodowy, szczęśliwie, Festiwal Teatru tej Ziemi. Podczas niego bardzo wiele wydarzeń, naszych dziwowisk, spektakli gościnnych, no i pokaz premierowy Oryny, Czarownicy, który teraz tak pieczołowicie tutaj przygotowujemy.
I to będzie w Parku Etnograficznym
w Nowym Sączu.
Nowym Sączu.
I w miasteczku galicyjskim. Tak.
Jest sąsiednio położonym.
No to pięknie, to czekamy, zapraszamy. Szymon Budzyk, Karolina Fortuna, bardzo, bardzo wam dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, pięknego dnia.
Teatr tej Ziemi.
Tu Radio Kraków Kultura.